gabinecie?
Słucham, psy miała dwa w gabinecie.
A psy?
Jeszcze dodatkowo weszła, to ten pies tutaj było siedzenie dla mnie. To jest takie no, ciekawe doświadczenie, bo to było takie, no ciekawe, no, ja też miałam to prawo. To było na samym początku, jak zaczęliśmy kurs, jeszcze ten pierwszy rower sobie, no i że ona jakby pracowała tymi metodami gestalt, jakby takie wykształcenie po prostu bardzo duże, psychoterapeutka i tak dalej, to na początku się zaczęła pytać, jakby no o moją drogę, co tam robiłam w międzyczasie, no ja mówię, że jestem na kursie robocie. I ona dosłownie patrzy, jakie tu masz wykształcenie. Co ja po prostu patrzę i mówię, ja widzę, co chciałabym robić. No i ona tam, a ja to nie widzę, żeby to była psychoterapeutka. I ona tak naprawdę, bo w ogóle tak się zachowywała. No i ja mówię, no dobra, nie? Jak już tutaj jestem, to ja coś tam opowie. No i zaczynam jej coś tam opowiadać i ona cały czas w ogóle mnie jakoś tak oceniała, że mówię, Boże, tutaj nie to, to tutaj w ogóle nie to. Tutaj to pani źle trafiła, tutaj to nie te metody to są niebezpieczne. I cały czas w ogóle tak, ja dosłownie po 10 minutach patrzę na nią, zdobyłam się na takie coś, że ja mówię, tak wziąłem ten oddech i mówię, wie pani co, ja pani nie chcę nic więcej opowiedzieć, nie? Mówię, ja się tutaj czuję bardzo źle, po prostu energia jest okropna, w ogóle ja nie chcę pani opowiadać jakby o niczym więcej. Pani mnie traktuje w moim mniemaniu nieładnie, nie przywitała mi pani. Jakby no zaczęła mi tam wymieniać, już nie pamiętam, co tam jest w ogóle, ale jej reakcja była po prostu, no tak siedzi, nie wzruszona w ogóle i tak, to ciekawe, a jakie były pani relacje z matką?
No właśnie, to jest to.
No nie, dokładnie nie
chcę, nie? Nic do siebie nie weźmie, tak. Nie ma opcji. No więc można powiedzieć, że się czuje lepszy od klienta, co najwyżej mu współczuje. Nie? No współczuję ci, że tak masz. No, ja tak nie mam. Jest przekonany taki terapeuta, że wie, jak powinien żyć klient, czyli w jakiej normie się znaleźć, żeby być zdrowym, czy żeby go uznać za normalnego. Czyli ma swoją, że tak powiem, etykietę, diagnozę, tabelkę A, B, C, tak? I nic nie bierze do siebie, to znaczy terapeuta, który jest egocentryczny, tak stricte jest narcystyczny albo psychopatyczny, ma cię gdzieś. Nie? To, co czujesz i to, co się z tobą dzieje. Jesteś przypadkiem, dzięki któremu on ma albo szmal, mówiąc prosto, czyli kasę niezłą, tak? Albo ciekawy przypadek, który może rozkminić na swoją korzyść. Czyli może go opisać w jakimś artykule, w jakimś czasopiśmie, bo to są zwykle ludzie, którzy mają pozycję. Nie? Czyli są gdzieś w zarządach jakichś tych psychoterapeutycznych czy psychologicznych organizacji, są właścicielami szkół, no, lubią pozycję, prestiż i pieniądze. Nie? Więc jesteś do użytku dla ich wielkości i czasem, jak są sprawni intelektualnie, no to mogą rozkminić, gdzie tam masz problem z matką. Tylko nie w takim, no ta pani jeszcze się nie wyszkoliła, myślę, w tym takim operowaniu, tą manipulacją, żeby cię zgasić, nie? No bo to jest ewidentnie. Ty zaczynasz ją, że tak powiem, krytykować, a z egocentrykiem nie ma krytyki. Jak skrytykujesz, to ci tak dopiecze, że wiesz, taka będziesz malutka, nie? Że to jest pewna cecha, że ta władza w gabinecie jest czymś, co jest tą gratyfikacją. Że ty wiesz lepiej, no i ten biedny klient, on ma problemy, ja nie mam. Jako egocentryczka, tak, w gabinecie, ja nie mam problemu. Może mi tam coś czasem, że tak powiem, się odezwać, no ale to i tak nie jest tak, jak ma ten klient biedak, nie?
Czy się śmiać chciałabym, bo nic tam mówiłam, ten psiec przy niej zaczął krapać. mocno. Nie mogę skupić. Nie, co ty, ale a czemu psy? Co to? Jak czemu mam robić psy? Żeby na akcję patrzeć, jak ktoś wchodzi na przykład?
Nie, no nie tak. Podejrzewam, że nie miałam co z nimi zrobić. Nie wzięłam ze sobą.
Myślałam, że to jest jakieś narzędzie, nie? Że ona, nie wiem, jakoś ocenia, że ja wejdę i na przykład ona zobaczy, jak ja się zachowuję.
A może też tak być, no. Może tak być. No trudno, wiesz, wniknąć, nie znając jej motywacji. No. Ale to psy mają, wiesz, z różnych powodów. No. Nie by nie przyszło do głowy z psem przyjść do pracy, no bo pies jednak na nastroje bardzo reaguje. No, no ale to, wiesz, ja nie mam monopolu na to, co się powinno. Terapeuta egocentryczny, jeżeli miałyście kontakt z takimi osobami, nie znosi krytyki. Nie? Powiesz, coś nie działa. To nie jest to przykre, nie jest to miłe usłyszeć jako osoba, która pomaga. No niestety nie jest pani skuteczna. O ile dojrzały, rozmyty terapeuta będzie kompletnie zdezorientowany, taką informacją, nie wie, co ma z tym zrobić, to w egocentryku to będzie zemsta i zazwyczaj jest tak, że dołoży, nie? Czyli że się po prostu zemści, a że ma władzę, bo przychodząc do terapeuty otwieramy się, jesteśmy bezbronni, nie? Bo musi być jakiś kawałek zaufania, czyli powierzasz siebie, odkrywasz się, nie? I w takiej pozycji, jeżeli ktoś się zemści, no to jest pozamiatane, nie? To może być trauma dla osoby, więc tego typu profesorowie czy osoby wybitne, takie znane, nie? To bardzo często to jest tak, że to są tego rodzaju osoby, czy pracują po to, żeby robić biznes i w tej chwili to jest powszechne. Niestety, ze zgrozą ja obserwuję to, co się dzieje na rynku psychoterapeutycznym, że jest więcej, tak mi się czasem wydaje, że jest więcej tych psychoterapeutów niż tych ludzi, niż tych klientów. Naprawdę, że ledwo zaczynają, nie, jakby szkolenie, już pracują jako psychoterapeuci i jest ich na przykład w jednym ośrodku kilkanaście.
Tak, myślę sobie, jak to. W trakcie szkoleń.
No.
I są wykładowcami, i oni będą
No, szkoda, że to jest nieregulowane, bo to standard jest
wątpliwy. To jest w ogóle jakiś gruby przekręt, dlatego że będzie trudno, żeby teraz do terapii, która trwa 2 tygodnie, tak? Na taki odwyk, tak, 6 tygodni, przepraszam, 6 czy 8 tygodni. Żeby były wymagane 5-letnie studia, tam to tych godzin jest 7,5 tysiąca godzin. To jaka to psychoterapia jest na, że to w ogóle pozbawią takie społeczeństwo alkoholików, pozbawią leczenia. Po prostu nie będzie komu leczyć, no bo to naprawdę zostają wyjątkowi ludzie, którzy tam będą pracować, nie? Po takich studiach, po takich no bez sensu to jest, nie? Bez sensu.
Czy do tego macie jakieś pytania, do tego egocentrycznego? Tak? Czy jest jasne taka postawa?
Z tego co mówię, jest jasne. Jasne.
Nie, na razie mówimy o terapeucie, nie? Czyli trafiasz na kogoś i ktoś ci... Taki egocentryk terapeuta będzie cię szablonowy, będzie cię wciskał w szablon, czyli powie, aha, tu mamy takie zaburzenie. Będzie cię widział przez pryzmat zaburzenia. Nie zobaczy człowieka, tylko zaburzenie. To jest tak jak z chirurgiem, że nie widzi całego człowieka, tylko widzi to miejsce, które trzeba wyciąć. Nie? To wiemy to. I o ile lekarz, chirurg jest, że tak powiem, to jest adekwatne, o tyle w psychice to jest kompletnie nieadekwatne. Bo nawet jeżeli, i to też obserwuję takim prywatnym moim otoczeniu, że młodzi ludzie na przykład mają spore problemy. W tej chwili jest plaga tych lękowych zakłóceń, zaburzeń. I lękowych. I to jest... Jest mnóstwo terapeutów, którzy chodzą ci ludzie, młodzi ludzie do terapeutów i te zaburzenia się na, nie wiem, na rok, na pół roku zmniejszają, po czym wracają. Czyli taki terapeuta, który jest egocentryczny, jest skuteczny w ścięciu objawów, ponieważ zna te techniki, które to powodują, tak? Natomiast nie jest w stanie sięgnąć do przyczyn, żeby rzeczywiście przeorganizować myślenie człowieka na ten temat. Nie? Czyli egocentryczny terapeuta będzie świetnie znał całą, że tak powiem, teorię psychoterapeutyczną zaburzeń, będzie miał doskonałą wiedzę, będzie znał techniki i tyle. Tak? A jak się coś nie uda, no to powiem, no beznadziejny przypadek. Bez przebitki na to, że może on czegoś nie umie. Nie? Czy bez szukania jakiegoś innego kontekstu. To nie jest możliwe. I też będzie znakomitym terapeutą, tak? W prostym trzymaniu granic, na przykład dla kogoś, kto ma zaburzenie zachowania, tak? Czy dla kogoś, kto chce zrozumieć coś, no to też mu wytłumaczy, pokaże i tak dalej. Także to też nie jest tak, że jest, żebyście też dobrze to rozumiały, nie? Że to nie jest negacja, tylko że też taka osoba nie będzie się nadawała na przykład do prowadzenia terapii wglądowej, nie? Do tej egzystencjalnej. No jaki pan ma sens życia, tak? No to proszę się zająć, ja pamiętam na studiach, jak potrzebowałam zwolnienia, no to poszłam kłamać do psycholożki, żeby dostać zwolnienie. Brakowało mi tygodnia do tego, żeby zaliczyć różnice programowe. I mówię, że mam, no i tak grałam, nie? I mówię, no, że mam takie lęki i takie coś. No. Strasznie się, no ale tak, no tak miałam. Byłam zdesperowana, no i że mam takie lęki, że w ogóle sensu życia nie widzę i tak dalej. Ta pani psycholog mówi to mi tak. Ja już wiem, mam dla pani rozwiązanie. Tu jest takie kółko przy kościele. I tam pani pójdzie. Także nic więcej jakby nie w takim głębszym rozumieniu, czy w takiej głębszej, szerszej, nie ma tam ciekawości człowieka. Nie? Jest przypadek, są wytyczne, są objawy, to znaczy to, tak? I z tym się tak pracuje i tyle. I katastrofalnym jest w moim poczuciu, czy z mojej perspektywy, na przykład miałam wielu superwizorów w ciągu tych 30 lat, korzystałam z pomocy, czy ze wsparcia. I jeden z tych superwizorów, jak miałam wątpliwość, że jest czas na to, żeby się pożegnać z jedną z moich klientek, która, no już wiedziałam, że jej więcej nie mam nic do zaoferowania i miałam dylemat z tym, bo ona chciała zostać, ja wiedziałam, że to nie jest dobre, że się uzależni, zaraz będzie kiepsko, nie, z uzależnieniem i mówiłam do niego, dzieliłam się tym dylematem, bo naprawdę mnie to zajmowało, chciałam mieć poczucie, że robię to jakby w pełnej zgodzie, że wiem, co robię, nie? Potrzebowałam wsparcia. Na co ten mój superwizor mówi tak, pani Jolu, a dlaczego pani nie chce się dzielić swoją życzliwością z tą kobietą? Nie, no, wiesz, jakby kompletnie nie rozumiał, o czym ja mówię. Że ja miałam dylemat, ja osobiście. To był superwizor egocentryczny. Egocentryczny. Nie obchodził ten klient, mój dylemat, wiesz, taki no, po ludzku, nie? Jak chce, niech chodzi. No. Chodzi, płaci, co tam, wiesz. Może potrzebuje, może nie.
Ale bez wgłębienia się w to, co jest w stanie.
No, to jest dokładnie tak.
Mówi, że przedstawiła Joli swój punkt widzenia na tę sytuację, tak jakby to jego dotyczyło, to zobaczymy na to, z czym się
dzieje. No, dokładnie tak. Dzięki ci, Asiu, bo to jest punkt. No, dokładnie tak. No i musiałam porzucić moją klientkę w dyskomforcie, że ją porzucam. Racjonalnie wiedziałam, że po prostu ją uzależnię, no i będzie problem podwójny. Klient dojrzały. Klient, mamy wewnętrznie określoną tożsamość, czyli dobry kontakt z uczuciami, z emocjami i z tym, czego chce, czego nie chce. I co jest ciekawe, w dojrzałości jest wiele wątpliwości. Nie? Wiele wątpliwości na temat swojej racji, swojego punktu patrzenia z tego powodu, że mamy już w dojrzałości kontakt z tym, co sami czujemy i dostęp do odczuć innych ludzi. Tak? Czyli dojrzały klient przeżywa tak samo, że tak powiem, swoje cierpienie, jak cierpienie na przykład sąsiada. Może tak samo to bym przesadziłam troszkę z tym sformułowaniem, ale czuję, nie? Dyskomfort z tego powodu, że ktoś cierpi. Czuję radość, jak ktoś się raduje, niezależnie od tego, czy jest sam w dobrej formie, czy nie. Czyli sprawia przyjemność człowiekowi dojrzałemu to, że się komuś dobrze żyje. A ja z tego nie mam żadnej korzyści bezpośredniej, nie? Że generalnie jest dużo energii i jest dużo takiego patrzenia na relacje międzyludzkie. I to, co jest charakterystyczne, to jest pierwszy poziom świadomości, w którym nam zależy na relacji, czyli na jakości tego, w jaki sposób jesteśmy z innymi ludźmi. Czyli nie traktujemy, jeżeli na przykład widzimy, że ktoś, że bliska nam osoba idzie swoją drogą, która jest kompletnie inna od naszej, to po prostu uczymy się na to godzić. Na przykład partner chce odejść, tak, bo ma jakby co innego w planie i to ze mną nie ma nic wspólnego, no to mimo tego, że to jest trudne, to jest ważniejsze, żeby jakby to uznać, niż to, że jest to dla mnie dyskomfort, tak? Dyskomfort czy cierpienie, bo to ból, tak? Jeżeli pracownik, który, czy współpracownik, który przychodzi taki moment, że chce, że tak powiem, iść swoją drogą, robić co innego, to też jakby szanujemy to w takim odczuciu, nie? Ja nie mówię, że to jest super komfortowe i teraz jest cudownie, nie? Bo każdy ma swoją drogę i tak dalej. To nie jest ta narracja, nie? Pomimo tego, że nam to, że tracimy coś, że jest to jakiś rodzaj straty, to jest to ważniejsze, że to jakby, że nie kłócimy się z tym, czy nie walczymy z tym, niż sam fakt tych korzyści, które tracimy przez to, nie? Korzyści czy jakieś przynależności i tak dalej. Więc mamy wewnętrznie, człowiek dojrzały ma swoje poglądy, ma swoje wartości i te wartości są w tych trzech poziomach świadomości najbliższe porządkowi życia, czyli tej bezwarunkowej akceptacji. Na dojrzałym poziomie chcemy rozumieć, co się dzieje. Nie wiemy, tak? I tak idziemy, jak każdy człowiek, według jakiejś matrycy, schematów, projekcji, przeniesienia i tak dalej. Ale jeżeli zdarzy się jakiś dyskomfort, to chcemy zrozumieć, co się dzieje. Czyli bierzemy pod uwagę, że nie wiemy. I to dla nas, w przeciwieństwie do rozmycia, czy do, zwłaszcza do egocentryzmu, nie jest dyskomfortowe. Znaczy, to nie jest miłe, nie? Okazuje się, że nic nie wiem. Na przykład myślałam, że wiem, a to okazuje się, że cały obszar miałam zasłonięty i nie miałam pojęcia, że istnieje, nie? Na przykład poziomy świadomości. I teraz odkrywając to, mimo tego, że to jest, no, odkrywam to, że nie wiedziałam, to jest to coś, co mi daje jakby taką przestrzeń i też radość, tak. Tak, tak, tak. Jakiś rodzaj ciekawości, ekscytacji, tak? Ekscytacji może za dużo powiedzieć. No takie zaciekawienia, które wnosi nową energię. I ta, to można powiedzieć tak, że człowiek dojrzały, nawet jeżeli się uwikła w jakieś relacje, które są niekompatybilne z jego potrzebami, to szuka też swojego udziału w tym, że tak się stało, tak? Czyli nie wejdzie w narrację, że mamy teraz toksycznych ludzi i są narcyzi, tak? I ci różni źli inni, a ja jestem biedna i poszkodowana i jak tu ich unikać i jak, tak? Odnoszę się do trendu, który obserwuję w mediach, że to jest plaga. Dojrzały człowiek będzie szukał swojego udziału w tym, że się uwikłał. Bierze odpowiedzialność za to, że był w tej relacji, a nie przerzuca całą odpowiedzialność za zło, którego on doświadczył, czyli patrz, ofiara w sobie. Więc to jest ta różnica, że jeżeli trafi do ciebie osoba, która jest dojrzała, na przykład w jakimś związku wyniszczającym, to jeżeli zaproponujesz przyjrzenie się swojemu udziałowi w tym, że tak się stało, czy czego nie widział, tak, czego nie rozumiał, czy co zakładał, czy to było tak, jakąś konfrontację z jego udziałem, to on to chętnie podejmie. Egocentryk po prostu się wścieknie na ciebie. Rozmyty będzie oburzony, bo przecież nie, i tak dalej, i tak dalej. No, jest to ta różnica, dzięki której możemy rozpoznać poziom dojrzały. W komunikacji dojrzała osoba preferuje dialog, czyli mówi o sobie i chce usłyszeć zdanie drugiej strony. I kłopot się zaczyna wtedy, jeżeli to jest osoba rozmyta, czyli mówisz, ja mam takie zdanie, powiedz teraz, jak ty to widzisz, a druga strona... Nie, naprawdę to jest drogi. Ja mam osobiste takie doświadczenie i to naprawdę był dramat, bo myślałam sobie, Boże, no to czy ja próbowałam mówić drukowanymi literami i dalej nic, nie? I to dopóki nie wiemy, nie mamy tej wiedzy, że ktoś może naprawdę nie wiedzieć, czy nie mieć swojego zdania, no to będziemy się frustrować i zawężać do egocentryzmu, żeby w końcu mu powiedzieć, co wie. Jakie jest zdanie. Albo potraktujemy to jako coś przeciwko sobie, nie? Że ten ktoś nie chce. Po prostu rozwiniemy całą paletę projekcji i swoich pomysłów. Więc ten dialog, uczulam was na to, że jeżeli zadajecie komuś pytanie i ktoś wam odpowiada albo chce usłyszeć, co wy myślicie na ten temat, to jest to z dużym prawdopodobieństwem osoba dojrzała. Natomiast jeżeli chcecie przedstawić swój punkt widzenia, a macie do czynienia z egocentrykiem, to macie po drugiej stronie rację przedstawioną. Tak, może pani tak myśleć, no ale fakty są takie, że ja mam rację. Tak, i dlatego jest takie trudne to, że dojrzałe osoby próbują dialogować z osobami rozmytymi i egocentrykami z nadzieją na to, że jednak ten dialog się uda. Nie uda się.
No tak się kończy.
Proszę?
To jak się
zlikuje? No to w dalszej części. Jutro może, nie? Spróbujemy, żebyśmy zdążyła tutaj. W relacjach osoba dojrzała się czuje równoważna. Równoważna, nierówna. Znaczy widzisz, że ktoś może być, nie wiem, bardziej inteligentny, albo bardziej wrażliwy, albo mieć większą wiedzę, albo mniejszą wiedzę, tak? Może być niechętny do rozmowy i tak dalej, ale to nie powoduje, że się osoba dojrzała czuje lepsza od kogoś, albo gorsza od kogoś. Może być to przykre, albo miłe, tak? Może być ciekawe i tak dalej. Natomiast nie ma tej bezpośredniej rywalizacji w relacjach. To, co jest charakterystyczne dla tych węższych zakresów poziomu świadomości. W konflikcie, oprócz bezpośredniej konfrontacji, która nie jest problemem dla osoby dojrzałej, czyli osoba dojrzała mówi, nie, jak już dojrzeje do tego, że trzeba się skonfrontować, to po prostu to robi i mówi prawdę, nie, o sobie. Że coś się nie podoba, że i tak dalej, i tak dalej. I chce z nastawieniem, że druga strona też to zrobi. Nie? I dlatego często te konflikty są nierozwiązywalne, bo w większości mamy do czynienia z mniejszym potencjałem, gdzie w egocentryzmie jest racja i tyle, a w rozmyciu, przepraszam, jest kompletny brak zrozumienia konfliktu. I naprawdę osoba rozmyta nie rozumie, o co ci chodzi, bo się od ciebie nie oddziela, nie jest odrębna. Więc
ucieka.
Proszę?
Ucieka
i potem dewaluuje, tak. Się mówi, że może być tylko miłość, tak? Że może być tylko cudownie. I że już mam wysokie wibracje.
I wszechświat mi sprzyja.
I wszechświat tak mi powiedział, że... I co? No, to trochę tak złośliwie, nie? Komentując to, no ale tak jest. Jeżeli my nie wiemy, z jakim poziomem świadomości mamy do czynienia, to nie rozwiążemy tego konfliktu z poziomu umysłu i uczuć. Możemy go rozwiązać wyłącznie poprzez wejście w obecność i współodczucie. Jutro sobie będziemy to ćwiczyć, zobaczycie, jaka jest różnica. Tak? Jeżeli mamy konflikt, który no, zazwyczaj jest frustrujący, ponieważ jeżeli nie mamy dostępu do tego współodczucia, no to mamy, to wiemy, że sami też go spowodowaliśmy, tak? Że mamy swój udział w konflikcie. Czy chcemy, czy nie. Jeżeli jest konflikt, to muszą być co najmniej dwie strony. Więc osoba dojrzała jest zainteresowana, chociaż może nie być tego świadoma, jeżeli trafia do was, ale jest zainteresowana swoim udziałem w tym konflikcie. I najczęściej jest to albo ciemna strona, czyli nie chce się, czy nie umie się przyznać do tego, że na przykład chce po swojemu, tak, przeciągnąć, albo ma silny charakter i gdzieś tu by się ponaprawiało, tak, nie widzi osoby, z którą ma konflikt, tak? Czy nie widziała tego, że ma do czynienia na przykład z narcyzem, czy z osobą rozmytą, tak? I dopiero jak to zobaczy, to może sprawdzić, w jaki sposób, czy co powoduje, że ja zasłaniam to widzenie, tak? Czy co zrobić, żeby to widzieć. Tak? Czy co spowodowało, czyli jakie moje potrzeby, frustracje i tak dalej spowodowały, że myślałam, że mam do czynienia z osobą dojrzałą, a okazało się, że ma potencjał no, znacząco różny od mojego. Nie? I ten dialog, który proponowałam, czy ja proponowałam do tego, co sobie wyprojektowałam na tę osobę, a nie bycie w kontakcie z tą osobą. Tak? Jestem komunikatywna? Tak. Więc to jest ta różnica w pracy z osobą dojrzałą, która jest zainteresowana swoim udziałem i swoją zmianą. Aha. Nie? Czy można powiedzieć, no tak. To rzeczywiście tutaj tego nie wzięłam pod uwagę. Albo nie chciałam widzieć, bo się bałam. Tak? Albo uznałam, że dobra, to jest jakiś drobiazg, przechodzimy dalej. Nie? Czy zignorowałam jakiś sygnał, jakieś przeczucie. No, całe mnóstwo spektrum. I tutaj mamy do czynienia z czymś, co jest Dominantą w relacjach i w konfliktach u osoby dojrzałej jest chęć zrozumienia tego, co się dzieje. No? Czyli otwartość na to, czego nie wiemy. Że ja wiem, że nie wiem wszystkiego. I bardzo ważnym takim wyznacznikiem dojrzałości jest to, że osoba dojrzała ma bardzo dobry, czy dobry kontakt z uczuciami, czyli wie, co czuje. I mało jest tych obszarów, które są zasłonięte. Sposób bycia w świecie to jest demokracja, tak to nazywam, czyli równoważność. Aczkolwiek nie jest to zdrowy sposób na zarządzanie swoją przestrzenią. Tak. Mówię o takim nastawieniu, nie? Osoba dojrzała chce, żeby się dogadywać się, rozmawiać, dialogować, nie? Wymiany, ciekawa jest i tak dalej, i tak dalej. To, słuchajcie, to nie znaczy, że jest tylko nastawiona cudownie, nie? Złości się, nie podoba jej się wiele rzeczy, tak? Wchodzi w relacje, w dyskomfort i tak dalej. To nie jest równoznaczne z tym, że ma, żyjemy takie pszczółki na łące, jest po prostu super ekstra. Nic z tych rzeczy. Nie? Realnie możliwość znoszenia dyskomfortu i takiej frustracji jest dość duża. Tak?
Czyli różnimy się na poziomie bycia człowiekiem, człowieczeństwa, bycia jednostką, ludzką, jesteśmy równi.
Tak. Równoważni, nie jesteśmy równi. Nie jesteśmy równi z osobą, która nie czuje, nie? I która się znęca na przykład nad dziećmi, nie? Nie jesteśmy równi, ale jesteśmy równoważni, nie? Bo w potencjale jesteśmy różni i równoważni, czyli ta różnorodność jest wartością składającą się na całość. I w zależności, i w moim poczuciu, cała zmiana, która możliwa jest do podjęcia, to jest zmiana u osób dojrzałych, które wezmą odpowiedzialność za to, za swój potencjał, który jest jakby szerszy, większy, głębszy niż u osób egocentrycznych i rozmytych. I tam, gdzie jest to możliwe, po prostu działanie na rzecz słabszych, tak? Nie mówię słabszych, bo ktoś jest słaby, bo biznesman nie jest słaby, ale kto nie wie, nie? Że negacja, czyli dążenie do tego, żeby jednak coraz więcej czy coraz uważniej patrzeć z tej perspektywy bezwarunkowej akceptacji, która sama z siebie zmienia jakość bycia w relacji. Jestem, tak? Jestem komunikatywna. To, czyli klient dojrzały jest otwarty, ciekawy, właściwie ufny, można powiedzieć. Nie, z założenia na wejściu nie zakłada, że tam jakiś byle kto siedzi, tak? Albo że wiesz, następny byle jaki specjalista. To jest ufny, idzie i wierzy, że jest możliwe, czy jest, że tak powiem, pozytywnie nastawiony do życia świata czasami, tak samego nastawienia bez powodu. Tak?
Natomiast osoba, która wszędzie widzi zagrożenie, to, że idzie, nie wiem, do prawnika i jest absolutnie pewien, ten prawnik nie ma nic lepszego do czynienia, jak po prostu spisać taką umowę, żeby klienta, którego właśnie przyjmuje i który mu zapłaci, puścić 102, to jak rozumiem, jest to rozmycie się.
Egocentryzm.
Bo wiem, ma cel, że właśnie nie trzeba chcieć do pana tego domu. My tu mamy bardzo manierę. Chcę puścić klienta z tym,
Ja mówię o kliencie, który przychodzi z życia wzięte. Mianowicie został wynajęty prawnik, który miał, otrzymał pełnomocnictwa do reprezentacji swoich klientów przy załatwianiu różnego rodzaju spraw. Mówimy o kwocie dość poważnej, bo to jest kwota rzędu blisko 1 000 000 zł. No wynagrodzenie dla prawnika jest godziwe, prawda? No i wszyscy się zgadzają, że okej, dają to pełnomocnictwo z jednym wyjątkiem, bo musi sprawdzić, bo z pewnością, ja to źle mówię, że nie z pewnością, ale jak on będzie chciał mnie oszukać, ten prawnik, ja jestem tą osobą, wchodzę w tej chwili w buty tej osoby, bo
buty tego prawnika, czy tego klienta?
Nie, klienta. Wchodzę w buty klienta, bo ja nie wiem, czy ten prawnik to rzeczywiście będzie tak działał na moją korzyść. Czy on rzeczywiście dopilnuje moich spraw.
To zależy, czy będzie miał w tym interes.
No prawnik ma interes w tym, żeby dopilnować moich spraw.
Ale czy się stara dopilnować tych spraw, będzie miał w tym interes własny.
Tak, ale klient, ja nie mówię w tym momencie, oczywiście, że tak, no prawnik w ramach własnego interesu zakładam, że zrobi to najlepiej, jak potrafi, ale teraz mówię za siebie. To jest moje przekonanie. Ja daję pełnomocnictwo prawnikowi, proszę bardzo, płacę panu 40 000 zł netto, żeby pan załatwił moją sprawę wedle swojej najlepszej wiedzy. Podpisuję Agata Filip. Ale jest inna osoba, która no nie wiadomo, bo musi przeczytać, bo musi sprawdzić, bo musi się dowiedzieć, bo on wcale nie jest taki pewny, czy prawnik to rzeczywiście będzie za tym.
Dobrze, też bym chciała sprawdzić.
Ale jak brzmi twoje pytanie?
Chodzi mi o, jakbyś oceniła poziom nie prawnika, tylko tej jednej osoby,
która nie ufa,
która nie wierzy, która wątpi, która chce wszystko sprawdzać. O to mi chodzi.
No wiesz, nie wiem tego, bo to przyczyny mogą być różne. Nie? Jeżeli na przykład była wykorzystana przez prawnika.
Nigdy nie miała do czynienia z prawnikiem. Mhm. Przynajmniej nie w takiej sprawie.
Mhm. Czyli albo jest egocentryczna, co ma mniej prawdopodobne tak na przeczucie, czyli wiesz, próbuje, sama jest nieuczciwa i w związku z tym zakłada, że druga strona też taka może być, albo jest rozmyta z taką osobowością, która się nazywa paranoidalna. I to wtedy jest rozmycie.
Z tego względu, że tu mi egocentryzm nie pasuje. To nie jest osoba, która by dążyła do osiągania celów. Absolutnie nie. Nie widzę tu egocentryzmu, przynajmniej z innych, bo to jest dla nas nowa sytuacja, w której się znaleźliśmy, natomiast znając tą osobę od blisko półwiecza, nie widzę tam egocentryzmu.
Czyli masz odpowiedź.
Bo w innych aspektach życia mi ten egocentryzm nie wychodzi absolutnie. Dobra. To jest, w rodzinie mamy teraz taką sytuację.
Mhm. Okay. Czy to ci wystarczy na teraz? Bo możemy się temu przyjrzeć, wiesz, przy okazji, ale nie w tej chwili, bo nie. Jakie problemy ma klient dojrzały? Może mieć kryzys w życiu? W każdej dziedzinie. może mieć kłopot w relacjach, bo ich nie rozumie. Dlaczego nie? Jest uwikłany albo z kim ma do czynienia i nie rozumie, nie ma, nie? Szuka jakiegoś zrozumienia tego, co się dzieje. Może cierpieć na stany nerwicowe i depresyjne, stany. Może też chory na depresję na przykład, może być każdy, ale to jest choroba, ona ma inne objawy niż samo obniżenie nastroju i taki rodzaj poczucia bezsensu. Nie? Może to być bezradność wobec konfliktów w relacjach, kryzys egzystencjalny, tudzież inne, powtarzające się schematy itd., itd. Generalnie klient dojrzały jest zainteresowany zmianą, szerszym zrozumieniem, punktem takim, zyskaniem nowej perspektywy w widzeniu sytuacji i nauczeniu się czegoś nowego. No. I tutaj mamy. Oczekiwania są, zazwyczaj są spójne z tym, co klient mówi. O ile w rozmyciu i w egocentryzmie możemy słyszeć jedno, a pod spodem jest tak naprawdę to prawdziwe oczekiwanie w rozmyciu tego bycia wyjątkowym, wybitnym, uznania. W egocentryzmie te powrót do status quo i zyskanie narzędzi, tak, do obrabiania rzeczywistości w celu osiągania, realizacji swoich planów. O tyle u klienta dojrzałego mamy jasność. Klient dojrzały zazwyczaj powie ci, czego potrzebuje, jeżeli chcesz go wysłuchać ze zrozumieniem. Czyli szuka sposobu na rozwiązanie swoich dylematów czy swoich sytuacji, które są trudne. Chce zrozumieć siebie i swój wpływ na sytuację. Chce też i jest zainteresowany zazwyczaj zawsze perspektywą innych ludzi. Czyli chce się dowiedzieć, czy jeżeli pokazujesz mu to, że ktoś może myśleć i czuć inaczej niż on, to jest dla niego ciekawe, tak? Dla klienta dojrzałego. Chce zrozumieć swoje emocje i uczucia, bo też się w tym gubi. I tutaj zrozumieć czy doświadczyć jakiegoś szerszego, egzystencjalnego poczucia sensu, tak? Czy głębszego. Jest po prostu zainteresowany, ponieważ ma dostęp do czucia, do refleksji i nie ma, nie czuje się ani lepszy, ani gorszy w gruncie rzeczy. Przepraszam, może oczywiście być tak, że jest, jeżeli był w środowisku nieprzyjaznym dla siebie, takim negującym, dewaluującym, to może mieć znacznie obniżone poczucie wartości, ale ono w fundamencie nie jest naruszone. Nie? Czyli to odreagowanie tej sytuacji, zrozumienie tego, co się działo w otoczeniu, pozwala mu po prostu wrócić do tej równowagi, do kontaktu ze sobą. I z klientem dojrzałym, dopiero z klientem dojrzałym pracujemy na bazie doświadczeń z dzieciństwa. Czyli sięgamy do blokad uczuciowych, emocjonalnych, do ran z dzieciństwa, dlatego że dopiero klient dojrzały jest w stanie wyjść z tego przywiązania do bycia ofiarą. Czyli to, że moja mama czy mój ojciec traktowali mnie nie tak, jak potrzebowałam, czy że mnie poranili z różnych powodów, to trzeba odreagować. Trzeba sobie pozwolić na to, żeby te uczucia wybrzmiały, wyrazić je, tak? Najlepiej w towarzystwie kogoś, kto to rozumie i akceptuje. Czyli dać sobie szansę na wybrzmienie tych dawnych przeżyć i na tym to nie wystarczy do tego, żeby uleczyć te rany. Nie? Dlatego ludzie tyle czasu w tych traumach siedzą, bo nie mają potencjału do uleczenia, dlatego że to wyleczenie tej rany polega na zmianie przekonań, nie? Czyli na tym, że mama powinna była mnie kochać, tak? Albo ojciec powinien mnie wprowadzić w życie, powinien mnie chronić. Nie? I to są przekonania, które są absurdalne. jeśli chodzi o realia. Ani mama, która nie miała dostępu do uczuć, nie była w stanie, nie wiem, inaczej, ani ojciec, który był przemocowy, nie był w stanie chronić. I tyle. Nie? To ja tak mówię teoretycznie, bo to nie jest wcale takie proste w przeżyciu. Natomiast bez sięgnięcia do tych przekonań po pracy z emocjami, czyli do weryfikacji, do zrozumienia, nie? Zrozumienia swojego rodzica, nie zrozumienia intelektualnie, tylko doświadczenia tego, że jego potencjał, czy jej potencjał nie pozwalały na inne i nic, nasze przekonanie, że powinno było być inaczej, nikomu nie służy. I dopiero zmiana, czy przewartościowanie tego faktu jest szansą na to, żeby ta rana się zagoiła. Się godzisz po prostu na to, co cię spotkało, ponieważ to, co cię spotkało jako dziecko, nie zależało ani od ciebie, ani od twoich rodziców. Teoretycznie można tak uważać, czyli stworzyć sobie taką narrację, że to przez nich i żyć całe życie w tej zależności od tego, co się nie stało, czy co się stało. Natomiast bez weryfikacji, bez zmiany swojego nastawienia, czy swojej perspektywy, nie ma opcji na uwolnienie się od tego bólu. Tak. I to jest możliwe wyłącznie na dojrzałym poziomie. I to jest ten walor dojrzałego klienta, dzięki któremu możemy szukać rozwiązania. Klient może szukać rozwiązania poprzez zmianę siebie, tak? Nie poprzez zmianę porządku, że teraz toczę wojnę i będę z tymi rodzicami toczył i mi wygarnę i będę czekać, że mnie pokochają. No. Absurd, nie? To znowu wchodzimy w jakiś rodzaj, a to jest coś, co jest dobre na pewnym etapie, ale nie rozwiązuje problemu, nie? Twojego problemu jako osoby, która czuje ból na te wspomnienia, tak?
Czyli jak się potraktuje klienta rozwiętego albo egocentrycznego takim podejściem, to wtedy go zostawiamy na tej wojnie, nie? Taki ból.
Nie znajdzie rozwiązania. Chyba, że egocentryzmem jest mechanizmem obronnym, ale to też będziemy sobie w trakcie rozróżniać.
Właśnie miałam pytanie, bo jeśli chodzi o klienta, to nie jest jego rozwiązany potencjał, ale to wszystkie rzeczy, które są no tu i teraz odbierają się z tego poziomu świadomości i to nam się jakby pokazuje, ale nie mamy jeszcze jakby informacji takiej, jaki jest ten jego bazowy potencjał. To jest
tak,
taka
tak. Tak, i to jest do sprawdzenia i to wam jutro przyniosę taki test, nie? Mniej więcej sobie popróbujemy w przeżyciu i w doświadczeniu, w ćwiczeniach. Dojrzały terapeuta ma potrzebę zrozumienia klienta. Żeby było jasne, to nie jest tak, że terapeuta nigdy się nie zakłóci, nie zawęzi do egocentryzmu, nie powie, że beznadziejny przypadek, albo nie rozmyje i kompletnie nie wie, gdzie jest. Wiemy, że tak jest i że wchodząc, że tak powiem, w atmosferę, zwłaszcza emocji, uczuć i takiego wejścia też w świat drugiej osoby, nie tylko klienta, też ulegamy rezonansowi, nie? Ale te zjawiska będziemy na osobnych modułach omawiać. Generalnie, wchodząc w rolę lekarza, nauczyciela, terapeuty, tak? Czy kogokolwiek, kto ma menadżera, który, jeżeli masz potrzebę zrozumienia tych ludzi, ale nie jeszcze raz powiem, to zrozumienie nie polega na zrozumieniu intelektualnym. To nic nie da ci, to, że ty to rozumiesz intelektualnie. Możesz się ewentualnie poczuć lepsze, że ty tak nie masz, tak? Chodzi o to zrozumienie, o to wczucie się w świat wewnętrzny, bo wtedy czujesz, że po prostu to nie jest zła wola tej drugiej strony, tak? Tylko tak inna perspektywa, która sprawia, że że nie ma szans, żeby taka osoba ci odpowiedziała na twoje potrzeby. Ja, przypomniała mi się taka historia, jak tłumaczyłam mojemu koledze, że mówię, ty w młodości, ty nie masz potrzeby, żeby zrozumieć, skąd ci się bierze ten taki, ten schemat, który tworzysz. No ale jak, nie masz? No nie mam. Jak to nie masz? Nie? No dobra. A co to jest schemat, proszę pana?
No może zakazał mi używania słowa schemat.
Jak? Jak?
No mam zakazał mi używania słowa schemat.
To trzeba znaleźć jakiś substytut tego słowa, nie? Dojrzały terapeuta szuka optymalnej metody do pracy z klientami. Jeżeli rzeczywiście lubisz to, co robisz, jeżeli rzeczywiście zależy ci na tym, żeby pomagać skutecznie, jeżeli widzisz, co umiesz, czego nie umiesz, to szukasz innych metod, które ci pozwolą na lepsze zrozumienie. Szukasz, aż znajdziesz. Albo nie znajdziesz, nie? Bo też tak może być. Dojrzały terapeuta jest świadom, co umie, a czego nie umie. I nie udaje, że wszystko umie. Tak? I że z każdym sobie poradzi i że zawsze mu się uda skutecznie, że tak powiem, no, komuś pomóc. Szuka innych perspektyw i szuka wsparcia. I przede wszystkim myślę, że najważniejsze jest to, że ma intencje do pomocy człowiekowi jak człowiek, nie? Jako człowiekowi, a nie jako przypadkowi, że mam ciekawy przypadek i zrobię wszystko, żeby mi się udało to wyprowadzić, bo napiszę pracę doktorską, co wcale nie jest takie rzadkie, nie? Że tutaj to nastawienie jest do człowieka, czyli widzi człowieka, tak? A nie zespół objawów czy patologię, tak? Czy ocenę. I myślę, że to są najważniejsze rzeczy. Jeżeli wie, czego nie umie, to się nie podejmie pracy z kimś, jeżeli czuje, że nie ma narzędzi do tego, czy nie ma potencjału, no bo możemy nie mieć potencjału do pracy na przykład z przestępcą, tak? Albo z jakąś osobą paranoidalną, która rzeczywiście robi kłopot, nie? W życiu innym ludziom. I jeszcze raz przypomnę, że bazą rozumienia klienta jest stan obecności i bezwarunkowa akceptacja. Bezwarunkowa akceptacja nie jako postawa z intelektu, z rozumienia i z umysłu, nie z uczuć, że ja cię teraz akceptuję i mam pełny luz na ciebie, tak? Nie z tego miejsca, tylko z obecności, czyli z tego stanu poza tożsamością. I będziemy, jutro sobie zaczniemy po prostu od tego ćwiczenia, żebyście mogli zobaczyć czy przypomnieć sobie, co to za miejsce, żeby można je trenować, żeby mieć się do czego w praktyce odnieść. Dopiero z tego miejsca jest możliwe wejście w kierunek taki, żeby odczuć i zrozumieć, co się dzieje i znaleźć odpowiednią reakcję, jeżeli ona będzie potrzebna, bo bardzo często wystarczy po prostu zobaczyć drugiego człowieka z intencją, że chcesz go zrozumieć i wtedy rozluźnia się siłą rzeczy też ta informacja w polu osoby, z którą pracujesz. I dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję.